Państwa do sali sesyjnej, szczególnie Państwa radnych. Wznawiam posiedzenie 67. sesji Rady Miasta Poznania. Do przerwy zrealizowaliśmy punkty do punktu 11 włącznie. Do punktu 11a włącznie, przepraszam bardzo. Teraz przystępujemy do punktu 12. Jest to projekt uchwały PU 1329, /18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle Armii Krajowej w Poznaniu. Jeśli Państwo pozwolą, to rozpoczniemy ten punkt. Tak? Bardzo proszę, pani dyrektor Elżbieta Janus z zespołem w tym i kilku kolejnych punktach. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle Armii Krajowej był już prezentowany na sesji jakieś pół roku temu. Dotyczy oczywiście tego osiedla i osiedle modernistyczne, cel sporządzenia tego planu miejscowego, tak jak zazwyczaj, czyli ochrona tego układu modernistycznego przed niekontrolowanym dogęszczaniem zabudowy. Jest to wynikiem zwrotów działek, które na tych osiedlach występują. Projekt planu został sporządzony zgodnie ze studium, a więc w studium zapis o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej na tym terenie, również tereny przeznaczone pod zieleń urządzono. Projekt planu, który został Państwu radnym przedstawiony na sesji w celu uchwalenia, zawierał zapisy, które mówiły, że w południowo-wschodniej części tego obszaru na terenach zieleni urządzonej są tereny sportu i rekreacji z możliwością budowy hali sportowo-rekreacyjnej. Jedna z uwag, które zostały złożone wtedy do projektu planu, mówiła o tym, żeby zrezygnować z tego obiektu i teren ten przeznaczyć wyłącznie pod zieleń urządzoną bez prawa zabudowy. Państwo radni przyjęliście tą uwagę i w związku z tym nastąpiło ponowienie procedury. Projekt planu został zmieniony w tym zakresie, to znaczy na terenie, na którym pierwotnie były przewidziane usługi sportu, w tej chwili mamy teren zieleni urządzonej i w niezbędnym zakresie została ponowiona procedura, a więc został projekt planu wyłożony do publicznego wglądu. Chciałam pokazać, jak w tej chwili po tych zmianach, jakie mogą nastąpić dogęszczenia bądź zmiany w zagospodarowaniu tego osiedla. Tak wygląda w tej chwili zabudowa osiedla. Możliwa dobudowa to niewielki obiekt usługowy i właściwie dwa obiekty dopuszczone parkingów wielopoziomowych. Nie ma już tej hali, która była w pierwotnym projekcie. Jeżeli chodzi o prognozę finansową w tym planie, ta prognoza, biorąc pod uwagę wielkość tego obszaru, właściwie można powiedzieć, że jest zbliżona do zera. A propos wyłożeń do publicznego wglądu. Odbyły się w sumie dwa wyłożenia do publicznego wglądu. Pierwsze wyłożenie do publicznego wglądu było jeszcze przed ponowieniem procedury. I teraz tu sytuacja była taka, że prezydent uwzględnił jedną uwagę, natomiast dwóch uwag prezydent nie uwzględnił, czego Państwo radni przyjęliście jedną uwagę. Natomiast przy drugim wyłożeniu zostały złożone cztery uwagi, dwie prezydent uwzględnił, dwóch prezydent nie uwzględnił. Te uwzględnione uwagi nie wymagały ponowienia wyłożenia do publicznego wglądu. I teraz omówię te uwagi, które nie były przez Państwa radnych głosowane, a więc ta jedna już w tej chwili tylko nieuwzględniona przez prezydenta i nie głosowana przez Radę Miasta. A więc uwaga Klubu Sportowego Wojownik Judo, który to klub wnioskował o tą halę, sportowo-rekreacyjną, natomiast złożył uwagę, żeby ze względu na właśnie kontrowersje wokół tej sali ograniczyć jej powierzchnię do 500 metrów kwadratowych. No, ta uwaga nie została wtedy przyjęta przez prezydenta, teraz tym bardziej nie może być przyjęta, ponieważ z tej hali w ogóle zrezygnowano w wyniku przyjęcia uwagi przez Radę Miasta. I kolejne uwagi już są z drugiego wyłożenia, czyli po ponowieniu procedury. Pierwsza z uwag jest również złożona przez Klub Sportowy Wojownik Judo. Tutaj można tak ogólnie ją streścić, to jest dosyć długa uwaga. Po prostu składający tą uwagę polemizuje z decyzją o likwidacji hali, twierdzi, że jest to niesłuszna decyzja i że jest to niekorzystne, jeżeli chodzi o i społecznie, i przestrzennie. I kolejna, oczywiście prezydent odrzucił tą uwagę no, z tych powodów, co poprzednio, czyli po prostu Rada Miasta przyjęła uwagę o likwidacji hali. I kolejna uwaga odrzucona przez prezydenta, nieuwzględniona, to uwaga Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych. W projekcie planu dla terenu 1 KDWPP i 2 KDWPP są zapisy, na których mówi się o dopuszczeniu parkingów wielopoziomowych. I te zapisy są... Te zapisy są standardowe, tak jak w innych planach dla osiedli modernistycznych w zasadzie, a więc dla garaży wielokondygnacyjnych od 2 do 4 kondygnacji nadziemnych, wysokość zabudowy i dopuszcza się w przypadku garażu wielokondygnacyjnego, czyli nie mniejszego niż 3 kondygnacje, usługi w parterze budynku. Uwaga dotyczyła tego, aby obniżyć wysokość tego parkingu o 1 kondygnację i ograniczyć ilość usług w parterze do 50% powierzchni tego parteru. Natomiast tutaj to nie jest pierwszy zapis dotyczący takich parkingów wielopoziomowych. Tutaj została wypracowana taka w pewnym sensie również biznesowa strategia, że przy tych wielkościach te parkingi mają szansę na realizację częściowo chociażby komercyjną po pierwsze, a po drugie ilość miejsc parkingowych w tych parkingach wielopoziomowych wynika również z chęci zapewnienia chociażby minimalnego normatywu parkingowego na tych osiedlach, na których wiemy, że jest niedobór miejsc parkingowych. Tak więc również ta uwaga nie została przyjęta. I zgodnie z tym, co powiedziałam do tej pory, przedstawiamy taki projekt planu miejscowego, a więc poza tą zmianą wynikającą z przyjętej uwagi przez Radę Miasta Poznania nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do projektu przedstawionego Państwu na sesji chyba grudniowej, jeżeli dobrze pamiętam. Także proszę Państwa radnych o odrzucenie również tych uwag, których nie przyjął prezydent i o przyjęcie projektu planu miejscowego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej na ostatnim posiedzeniu opiniowała ten projekt. Zaopiniowała go pozytywnie. Głosowanie 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. W debacie indywidualnej pan radny Adam Pawlik. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Procedujemy projekt planu miejscowego, który w grudniu 2015 roku został wywołany przez Radę Miasta Poznania na wniosek Rady Osiedla Rataje oraz Doraźnej Komisji do Spraw Powstania Parku Rataje, komisji, przypomnę, działającej w Radzie Miasta Poznania. Celem tego wniosku była ochrona tego osiedla, a szczegółowo mówiąc ostatnich terenów zielonych na tym obszarze przed niepożądaną zabudową. Tak się też stało, Rada Miasta Poznania wywołała projekt planu miejscowego. Niestety w trakcie procedowania pan prezydent miał inne zdanie w tym projekcie planu i zaproponował zabudowę części tego terenu zielonego halą sportową, co spotkało się z dużym sprzeciwem lokalnej społeczności zamieszkującej ten obszar, która złożyła szereg uwag do tego projektu planu miejscowego, jak również ogłosiła społeczną, publiczną zbiórkę podpisów, która ta zbiórka została zakończona dużym sukcesem. Wszystkie te podpisy zostały przekazane do, za pismem przewodnim do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w stosownym trybie. W imieniu Latajskiej Społeczności Lokalnej, a przede wszystkim Społeczności Osiedla Armii Krajowej, chciałem serdecznie podziękować Wysokiej Radzie za głosowanie no, kilka miesięcy temu, kiedy Wysoka Rada przychyliła się do tej uwagi, prośby właściwie Społeczności Osiedla Armii Krajowej i zaleciła panu prezydentowi wykreślenie funkcji sportowej, kubaturowej na tym obszarze i skutkiem tego w tej chwili procedujemy właśnie taki projekt planu miejscowego, jak jest oczekiwany przez społeczność lokalną, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję. Oczywiście namawiam wszystkich szanownych kolegów i koleżanki radne do tego, aby właśnie w takim kształcie ten plan miejscowy poparli. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Zbyszko Górny.
Ja również zgadzam się z argumentacją kolegi i dodatkowym argumentem za przyjęciem tego planu jest umożliwienie wybudowania dwóch garaży wielopoziomowych. Jest to szczególnie teraz ważne, ponieważ przy budowie parku Rataje został zlikwidowany jeden parking i tego oczekuje społeczność ratajska. Jednocześnie też będzie uporządkowany teren przy rondzie Starołęka, gdzie umożliwi się zlikwidowanie różnego rodzaju pawilonów tam istniejących. Powstanie teren zielony oraz pawilon handlowy z prawdziwego zdarzenia. Zachęcam do głosowania za przyjęciem tego planu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, dlatego przystąpimy do rozstrzygania. Przypominam, że w przypadku planów zagospodarowania robimy to dwuetapowo. Najpierw przypominam, że do projektu planu jest dołączona lista uwag nieuwzględnionych przez prezydenta do projektu miejscowego planu. I najpierw poddam pod głosowanie tą listę uwag, pytając Państwa, kto jest za odrzuceniem tych wszystkich uwag nieuwzględnionych przez prezydenta, czy jednocześnie za zaakceptowaniem sposobu rozstrzygnięcia uwag przez prezydenta. W związku z tym stawiam to pytanie. Kto z Państwa radnych jest za zaakceptowaniem sposobu rozstrzygnięcia uwag przez prezydenta, czyli za odrzuceniem uwag nieuwzględnionych w projekcie przedstawionym do uchwalenia przez prezydenta? Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Już? Proszę o wynik. 30 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada zgodziła się z takim rozstrzygnięciem uwag przez prezydenta. W związku z tym poddaję pod głosowanie Państwu projekt uchwały wraz z rozstrzygnięciem uwag. Kto jest za podjęciem uchwały 1329/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle Armii Krajowej w Poznaniu? Również kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Ponieważ słyszałem podpowiedzi, to znaczy się zielone, żółte i czerwone. Proszę o wynik. 30 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 12. Przystępujemy do punktu 13. Projekt uchwały PU 1294/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tereny przemysłowe w rejonie ulicy Wrzesińskiej w Poznaniu. Przepraszam. Źle przeczytałem. 1294 plan dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej w Poznaniu? Przepraszam.
Mam takie pytanie, czy, ponieważ na kwietniowej sesji referowałam dokładnie ten projekt planu, czy go referować w skrócie, czy...
No myślę, że wystarczy w skrócie przypomnieć najważniejsze elementy, ponieważ ten plan był już na poprzedniej sesji, może nie poprzedniej, ale kwietniowej, przedstawiony szczegółowo i elementy dyskusji się pojawiły, więc proszę raczej o zreferowanie stanu, w jakim jesteśmy dzisiaj.
A więc przypomnę tylko, że projekt dotyczy kwartału pomiędzy ulicą Półwiejską, Krysiewicza i Ogrodową. Kwartału, który w tej chwili w większości już jest zabudowany, wolna została ta działka. Natomiast w momencie, kiedy przystępowaliśmy do planu miejscowego, jeszcze nie była zrealizowana zabudowa na tej działce, a zabudowa zrealizowana u zbiegu ulicy Krysiewicza i Półwiejskiej, zrealizowana na podstawie ostatecznego pozwolenia na budowę, jednakże zaskarżanego pozwolenia, zaskarżane decyzje o warunkach zabudowy i również celem tego planu było jednoznaczne określenie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania tego kwartału w planie miejscowym, który to już określi zasady na tym terenie poprzez prawo miejscowe. Tak wyglądał ten kwartał. Jeżeli chodzi o sytuację planistyczną, nie graniczy z żadnym obowiązującym planem. Plan został zaprojektowany zgodnie ze studium, czyli teren zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej lub usługowej. Własności tutaj są właściwie prywatne lub należące do firm. I w północnej części tego obszaru jest możliwość zgodnie ze studium i takie zapisy są w planie przeznaczenia tej części na handel wielkopowierzchniowy. I projekt w takim kształcie, czyli może jeszcze wrócę do projektu, czyli przewidujący pod usługi lub handel wielkopowierzchniowy zabudowę usługową mieszkaniową został wyłożony do publicznego wglądu. Wpłynęły dwa pisma w sumie zawierające 14 uwag, z czego prezydent uwzględnił jedną częściowo uwzględnił, czyli częściowo nie uwzględnił i 12 nie uwzględnił. Jeżeli chodzi o te nieuwzględnione uwagi, to częściowo nieuwzględniona uwaga dotyczyła tylko tego, aby zapisać, że nie może przekroczyć 10 000 metrów kwadratowych powierzchnia handlowa dla całego obszaru. Ona jest dlatego tylko częściowo przyjęta, bo wpisaliśmy to dla tego obszaru, dla którego w ogóle jest dopuszczony taki handel, natomiast no, literalnie dla całego obszaru planu tego nie wprowadziliśmy, stąd jest to częściowe uwzględnienie. Wiele z uwag, które były składane, są to uwagi bardzo szczegółowe i nie dotyczą regulacji, które są określane w planie miejscowym, natomiast są to uwagi, które dotyczą już realizacji zabudowy na podstawie prawa budowlanego czy innych przepisów i w związku z tym też nie zostały przyjęte, dlatego że nie dotyczą jakby tego etapu, czyli etapu planistycznego. Natomiast takich uwag dotyczących kwestii planistycznych to uwaga o tym, aby obniżyć budynek do 4 kondygnacji w tym obszarze, tak aby nie zacieniał budynek sąsiedniej kamienicy. Tutaj chciałabym zaznaczyć, że ten budynek został zrealizowany. Toczą się różnego rodzaju postępowania sądowe w kwestiach, czy by dane pozwolenie zostało wydane prawidłowo. Natomiast w planie miejscowym jest określona ta górna granica. Oprócz prawa miejscowego obowiązują oczywiście przepisy prawa budowlanego, które mówią o zacienianiu i naświetleniu budynku. Budynek jest zrealizowany. Kolejne uwagi nieuwzględnione to znowu dotyczące kwestii pozaplanistycznych w pewnym sensie. Natomiast kolejna uwaga stricte planistyczna to o tym, aby wycofać linię zabudowy tak jak pokazano na załączonym rysunku, również w celu niezacieniania sąsiedniego budynku. Wycofanie linii zabudowy w planie oznaczałoby docelowo konieczność rozbiórki tego budynku, który został zrealizowany. I projekt w takim planie przedstawiamy, prosimy Państwa radnych o uchwalenie tego planu miejscowego i tak samo rozstrzygnięcie co do uwag, jak zaproponował to prezydent. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przypominam, że już wtedy to mówiłem, Komisja Polityki Przestrzennej ten projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, głosując 7 za i 3 wstrzymujące. Otwieram dyskusję. Zapisał się pan Adam Pawlik. Teraz są zapisane dwie osoby. Po panu Andrzeju Rataju udzielę głosu 3 osobom, które zapisały się spoza rady do głosu. Pan radny Adam Pawlik w imieniu klubu. Bardzo proszę.
Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Obradujemy nad projektem miejscowego planu zagospodarowania dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewiczo-Ogrodowej w Poznaniu. Nazwałem ten plan, dodałem jakby drugi człon do tytułu tego planu, jako legalizacja stanu rażąco sprzecznego z prawem. Ale właściwie tytuł należałoby zmienić, czy ten drugi człon tytułu i powiedzieć jako kontynuacja polityki przestrzennej uprawianej przez prezydenta Ryszarda Grobelnego, kontynuacja przez prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Dlaczego właśnie tak uważamy? Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim stoi na stanowisku, że należałoby wstrzymać się z procedowaniem nad tym projektem dokumentu. Ja przypomnę, że jakiś miesiąc, dwa miesiące temu prokurator zwrócił się do Rady Miasta Poznania o to, aby nad tym planem nie procedować. Niestety decyzja pana prezydenta i pana przewodniczącego jest inna. Plan został Wysokiej Radzie przedstawiony do uchwalenia. W związku z czym pozwolę sobie w tej chwili Państwu przytoczyć niezwykle skomplikowaną historię procedowania nad całą tą trudną kwestią, właściwie nad kwestią powstałego już budynku przy ulicy Półwiejskiej. Szanowni Państwo, jak widzicie Państwo na slajdzie, mamy tutaj cztery decyzje. Dwie decyzje o warunkach zabudowy z roku 2004, z roku 2011, a następnie pozwolenie na budowę z roku 2013 oraz zamienne pozwolenie na budowę z roku kolejnego. No, jak często to ma miejsce w naszym mieście, jak dochodzi do trudnych spraw administracyjnych, to często niestety bywa tak, że organ właściwy działający w imieniu prezydenta miasta Poznania, mówię tutaj w tym przypadku o Wydziale Urbanistyki i Architektury, prowadzi co prawda postępowanie, ale nie za bardzo jest skory do tego, aby chociażby sąsiadów uznawać za strony w postępowaniu, no bo jeśli zawęży się zainteresowane podmioty czy osoby daną sprawą, to o tej sprawie wszyscy dowiadują się dopiero wtedy, kiedy wchodzą buldożery na plac budowy, a to, jak Państwo wiecie, już jest za późno, bo później pojawiają się argumenty podobne jak dzisiaj, że budynek już stoi. Co prawda budynek, proszę Państwa, już stoi, ale powiem w dłuższym wywodzie, jaka jest historia problemu. Jak powiedziałem, prezydent nie ustalił właściwie stron postępowania, dlatego społeczeństwo, dowiadując się w pewnym momencie o wydanych warunkach zabudowy, przystąpiło do działania i ostatecznie decyzja o wydanych warunkach zabudowy przez prezydenta miasta Poznania została unieważniona przez Naczelny Sąd Administracyjny jego wyrokiem 16 czerwca 2015 roku. Wysoka Rado, zważcie Państwo na fakt, ile lat pracy kosztowało lokalną społeczność, tamtą społeczność lokalną, żeby doprowadzić do tego właśnie wyroku. Decyzja z 2004 roku, ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny w 2015 przyznał rację społeczności lokalnej. Już jakby post factum, kiedy obiekt został wybudowany, ale prawda wyszła na jaw. Decyzja została wydana nielegalnie, została unieważniona, została w obrocie prawnym uznana za niebyłą. Macie tutaj Państwo szczegółowo Państwo tutaj wymienione powody, na jakie sąd powołał się, unieważniając tą decyzję administracyjną. Szanowni Państwo, kolejna decyzja to pozwolenie na budowę, na podstawie którego powstał obiekt, który jest przedmiotem tak naprawdę naszego procedowania. Pozwolenie na budowę uchylone prawomocnym wyrokiem sądu, znowu Naczelnego Sądu Administracyjnego, niedawno, 2 lutego 2018 roku. Bardzo niedawno miało miejsce to zdarzenie, a prezydent z uporem maniaka wprowadza pod obrady sesji Rady Miasta Poznania ten plan, który ma usankcjonować wszystkie te wcześniej błędnie wydawane decyzje i chce zrzucić odpowiedzialność na państwa. Chce zrzucić odpowiedzialność na Wysoką Radę, co jest po prostu nie, w mojej ocenie niegodziwe. Szanowni Państwo, sąd, unieważniając pozwolenie na budowę, wyraził swoją opinię, że wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji, dla której obligatoryjne było sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie powinna być ta decyzja o warunkach zabudowy wydana w roku 2011. No niestety została wydana. Dalej, proszę Państwa, żeby powiedzieć, no już tak, że wszystko, jak po kolei sytuacja miała miejsce dalej, to decyzja o warunkach zabudowy z 2011 roku, co prawda została uznana przez NSA za właściwą, ale jak w kolejnych slajdach pokażę, nie wszystko było przedmiotem badania przez sąd na tamtym etapie. Szanowni Państwo, zgodnie powiem o wadliwości tej decyzji. NSA, co prawda w innym wyroku w 2017 roku, mówi o tym, że wybudowanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych obligatoryjnie wymaga sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym obie decyzje o warunkach zabudowy, oba pozwolenia, wydane pozwolenia na budowę po prostu nie powinny mieć miejsca i doskonale o tym wie organ i doskonale o tym wie wnioskodawca. Niestety zarówno wnioskodawca, jak i organ konsekwentnie błądzi, konsekwentnie realizuje przez siebie wcześniej wytyczone zadania, przez siebie wytyczoną politykę. Proszę Państwa, na dzień wydawania warunków zabudowy obowiązywała ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która w artykule 10 ustęp 2 mówi, że obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej. Ten paragraf mówi o tym, że każdy obiekt wielkopowierzchniowy powyżej 400 m2 powinien mieć uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. No i nie sposób dać wiarę, że wnioskodawca, inwestor, organ, prezydent miasta Poznania, Wydział Urbanistyki i Architektury, który jak często mówi o swoim profesjonalizmie, że nie znał na tamtą chwilę zapisów alfabetu, tak naprawdę abecadła tej branży, tej dziedziny ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Proszę Państwa, brzmienie przepisów obecnie, artykuł 10, ustęp 3a. Jeśli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, a w studium określa się obszary, na których mogą one być usytuowane. Ustęp 3b. Lokalizacja obiektów, o których mowa w ustępie 3a, może nastąpić wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego, jak Państwo wiecie, tutaj nie ma w tym przypadku, jak pani dyrektor Wydziału Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przed chwilą Państwu powiedziała, że planu nie ma, a ten plan właśnie ma sankcjonować wszystkie te działania uznane za niebyłe przez sąd, przez naczelny sąd administracyjny, mają być teraz usankcjonowane wolą pana prezydenta właśnie waszymi rękoma. Proszę Państwa, przyczyny uchylenia pozwolenia na budowę kolejnej, już trzeciej decyzji wydanej przez prezydenta miasta Poznania, macie Państwo przed sobą. Ja tylko przytoczę, że ostatni akapit, że nie powinno zarazem ulegać wątpliwości, że analiza nasłonecznienia inwestora z września 2011 roku nie jest opracowaniem wolnym od wad, co zresztą zostało wykazane chociażby w ekspertyzie technicznej z kwietnia 2013 roku wykonanej przez biegłego wyznaczonego przez organy administracji. Proszę Państwa, żebyście Państwo widzieli w czym jest problem. Pierwszy slajd z lewej strony pokazuje stan przestrzeni jeszcze w roku 2013, gdzie kamienica na narożniku Krysiewicza Szymanowskiego była usytuowana i odsłonięta właśnie tak, jak Państwo to tutaj widzicie. Kolejne dwa zdjęcia pokazują, w jaki sposób nowo powstały obiekt pogarsza bytność temu obiektowi, a szczególnie niższym kondygnacjom. Oczywiście kwestią wtórną jest, czy naszym prywatnym zdaniem, każdego z nas tutaj na sali, to jest uwaga zasadna czy niezasadna, biorąc pod uwagę jakby to, że mówimy o ścisłym centrum miasta Poznania. Każdy z nas może tutaj mieć odrębną opinię. Ale z całą pewnością nikt z nas nie powie na tej sali, że należy w świetle prawa łamać wszystkie podstawowe przepisy, jakie w tym kraju obowiązują. A przepisy są takie, że nie ma możliwości wydawania legalnej decyzji o warunkach zabudowy, a w konsekwencji pozwolenia na budowę dla tego rodzaju inwestycji, a to zostało właśnie przez organ wykonane. No, można powiedzieć, że organ ten został zweryfikowany w ostatnich wyborach samorządowych i nie otrzymał jakby zaufania społecznego do tego, aby piastować swoje funkcje w kolejnej kadencji. I wydawałoby się, że ten stan rzeczy, też krytykowany przez jego kontrkandydata, który ostatecznie wygrał te wybory, już jest niesprzeczny i takiej polityki w naszym mieście uprawiać się już nie będzie. Że takiej polityki nie wolno w mieście Poznaniu uprawiać. Niestety przedstawiając ten projekt miejscowego planu zagospodarowania w jawny sposób pokazuje się, że żeruje się wszystkim tym wcześniej decyzjom wydanym przez poprzedników i przyjmuje się tamtą argumentację i konsekwentnie brnie się, mimo że sądy administracyjne mówią, że takiej sytuacji być nie powinno. Szanowni Państwo, czego domagają się wnioskodawcy, ci, którzy są sąsiadami tego nieszczęśliwego obiektu? Ano w konsekwencji domagają się tak naprawdę obniżenia tego obiektu o jedną kondygnację po to, żeby właściwie przestrzegać nawet po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przepisów. Oczywiście możemy tutaj rozłożyć ręce i powiedzieć, że obiekt jest już zrealizowany na zasadzie faktów dokonanych, nic już nie możemy zrobić. Wyraźnie chciałbym powiedzieć w imieniu własnego klubu, w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości, że powinniśmy z tego rodzaju polityką wreszcie skończyć. Nie może być tak, że w jawny sposób, świadomie, w mieście Poznaniu są łamane przepisy, są sankcjonowane poprzez dokonane inwestycje, a na końcu rozkładamy ręce. Tak naprawdę w tej sytuacji powinniśmy poczekać do ostatecznych rozstrzygnięć sądowych, jeśli chodzi o wydane decyzje administracyjne, jakie by one nie były. Trzeba ponosić konsekwencje wcześniej wydawanych przez siebie decyzji. Tutaj mówię o organie wydającym te decyzje, ale również mówię o inwestorze, który powinien mieć pełną świadomość prawną, jeśli zabiera się za tego rodzaju inwestycje, jakie konsekwencje mogą go spotkać, jeśli będzie, często o tym mówię, pełniąc swój mandat, falandyzował przepis. Bo oczywiście decyzja została wydana. Inwestor może powiedzieć, no o co chodzi? Wszystko zrobiłem legalnie. Ale jednocześnie inwestor doskonale wiedział, że toczą się postępowania administracyjne. Znał argumentację drugiej strony, która podważała wydawane te decyzje, a jednak brnął konsekwentnie w swoich wcześniej przez siebie podjętych planach. No i niestety. Szanowni Państwo, na tym slajdzie Państwo widzicie ten obiekt, który tak przez środek w linii poziomej jest przedzielony żółtą linią. Ja powiem dlaczego. Ponieważ wszystkie kondygnacje, które znajdują się poniżej tej żółtej linii, właściwie w tej chwili prawnie ich nie ma. Pozwolenie na budowę zostało wydane na te kondygnacje w roku 2013. Tej decyzji nie ma w obrocie prawnym. Warunki zabudowy, na podstawie którego zostało wydane to pozwolenie na budowę, też zostały unieważnione przez Naczelny Sąd Administracyjny. W związku z czym, Szanowni Państwo, Wysoka Rado, budynek dzisiaj wisi w powietrzu. Zgodnie z przepisami prawa ważna decyzja o pozwoleniu na budowę, czyli decyzja zamienna o pozwoleniu na budowę, pochodzi z roku 2014 i dotyczy kondygnacji trzeciej i wszystkiego, co znajduje się nad kondygnacją trzecią. Wszystko, co jest poniżej trzeciej kondygnacji, tego nie ma. A na zdjęciu jest. I jak wyjdziemy z budynku, pójdziemy przed ten budynek, on stoi. Ale niezgodnie z prawem. Szanowni Państwo, ja pokażę jeszcze na osi czasu, jak wyglądała cała ta sytuacja. wydano warunki zabudowy w 2014 roku, w 2013 pozwolenie na budowę. Jesienią 2013 rozpoczęto budowę, gdzie i organ wydający decyzję, i inwestor miał pełną świadomość, że toczą się postępowania administracyjne, jeszcze raz przypomnę, przed sądami administracyjnymi, które podważają wydane decyzje administracyjne i ostatecznie unieważnione dwie decyzje administracyjne, o czym Państwu już pokazywałem. W 2014 roku zamienne pozwolenie na budowę, które dotyczyło już kondygnacji trzeciej i wszystkiego, co jest nad tą kondygnacją. Plac budowy został odebrany, budowa została zakończona w maju 2015 roku, a przypomnę, że prawomocnie decyzja o pozwoleniu na budowę została unieważniona w lutym roku 2018. Szanowni Państwo, nie chciałbym, aby powstało takie wrażenie, że rozumiemy ciężką sytuację, ale nie możemy narazić miasta Poznania na ewentualne roszczenia ze strony inwestora, który jeśli będzie miał unieważnione te decyzje o warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę i sąd orzeknie, że budynek należy rozebrać, co się może zdarzyć. Tutaj już nie mi decydować, tylko od tego są sądy administracyjne. To inwestor może mieć roszczenie z tego tytułu w stosunku do organu, czyli do prezydenta miasta Poznania, że wydał mu wadliwe decyzje. W mojej ocenie taka argumentacja będzie kompletnie nieuzasadniona. Kompletnie nieuzasadniona, dlatego że chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeśli inwestor, nawet zakładając już czysto teoretycznie, że nie miał świadomości, że decyzje są wadliwe prawnie, to musiał mieć tą świadomość, będąc stroną w postępowaniach administracyjnych i zapoznając się z aktami sprawy, że sprawa jest wątpliwa. Od tego momentu pełną świadomość prawną musiał posiadać. W związku z czym, jeśli dalej brnął w tą sytuację, to zgodnie ze starą zasadą, chcącemu nie dzieje się krzywda. Wysoka Rado, jeśli Państwo jednak uznacie, że należy ten plan uchwalić, to osobiście chciałbym Państwa przekonać do tego, aby przyjąć dwie uwagi zgłoszone przez panią dr Daszyńską, która już przemawiała do Państwa na przedostatniej sesji Rady Miasta Poznania, która apelowała o to, żebyście Państwo przychylili się do oczekiwań, które zostały tutaj na slajdzie pokazane. Jednakże na przykładzie tego miejscowego projektu, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, chciałbym, aby wyraźnie tutaj zabrzmiało z tej mównicy, i taka jest wola Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, abyśmy w końcu zerwali z tą błędnie prowadzoną polityką przestrzenną tak naprawdę w naszym mieście. Abyśmy nie kontynuowali tych błędów, jakie prowadził poprzednik pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka, a jak się okazuje obecnie pan prezydent Jaśkowiak pełni wspiera tamtą politykę. Ja przypomnę, że od polityki przestrzennej właściwie w gminie zależy wszystko. Tak? Bo właściwie prowadzona polityka przestrzenna przekłada się na właściwie wszystkie sfery i gospodarcze, i społeczne w każdej wspólnocie samorządowej. I jeśli w ostateczności ten obiekt decyzją niezależnych sądów administracyjnych zostanie rozebrany, to trudno. Prezydent miasta Poznania jako organ musi mieć pełną świadomość prawną, wnioskodawca również, że jeśli jeśli balansuje na krawędzi przepisów, to w pewnym momencie należy ponieść odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje i ponieść tego pełne konsekwencje, co powinno być przykładem dla kolejnych wydawanych decyzji administracyjnych w tym mieście i w tym kraju. Ja już nie chcę mówić, proszę Państwa, o kazusie ulicy Rolnej, o kazusie ulicy Morzyczańskiej, troszkę innej natury problem, ale wszystko jest bardzo, bardzo zbieżne sytuacje, bo tam też, zbudowaliśmy, brakuje paru miejsc parkingowych, no ale co, mamy rozebrać? Tak, jeśli się wydaje decyzję z piekła rodem, to trzeba ponosić tego pełne konsekwencje. A tak, o takich konsekwencjach świadomość powinien mieć przede wszystkim prezydent miasta Poznania i nie powinien wysługiwać się radą miasta Poznania, wszystkimi jej członkami do tego, aby sankcjonować coś, co zostało przez sądy administracyjne pokazane, że jest zostało unieważnione. Tak naprawdę powiem tylko w uzupełnieniu, że pozostałe sprawy administracyjne, bo wcześniej pozwolenie na budowę z roku 2014 zostało zawieszone, ale ono zostało zawieszone dlatego, że trwało jeszcze postępowanie sądowe w sprawie pozwolenia na budowę tego z roku 2013. Ostatecznie, tak jak mówiłem, w lutym tego roku zostało unieważnione, a Naczelny Sąd, Wojewódzki Sąd Administracyjny ogłosił rozprawę, nie przytoczę w tej chwili daty dziennej, ale wyznaczył ją na czerwiec tego roku i wznawia postępowanie nad pozwoleniem na budowę zamiennym z roku 2014. Biorąc pod uwagę przepisy, które tutaj Państwu przytoczyłem, decyzja sądu nie może być inna, niż po prostu musi ją unieważnić. W związku z czym angażowanie się, Wysoka Rado, na tym etapie w tą sprawę i sankcjonowanie tej polityki uważam za daleko idący błąd. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jeśli pan radny powiedział, że wnosi o uwzględnienie dwóch uwag, to bym zapytał, żeby to zanotować, których? Proszę. Ja mam to utrudnione, w związku z tym proszę o wskazówkę, a głos ma teraz pan radny Andrzej Rataj.
Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, panie prezydencie, państwo radni, mam cztery pytania w związku z tym projektem, co ma znaczenie dla tego, abyśmy wiedzieli, w którą stronę podążać. Chciałbym się zapytać, jak kształtowało się zagadnienie przymiotu strony postępowania o wydanie warunków zabudowy i pozwolenia na budowę dla właścicieli pobliskich nieruchomości, bo to jest istotny wątek w dyskusji, wiedząc o tym, że przez wiele lat miasto odmawiało przyznania przymiotu strony dla właścicieli tychże pobliskich nieruchomości. Chciałbym się zapytać, czy rzeczywiście miasto popełniło błąd, nie uznając sąsiadów za stronę w tych postępowaniach. Następny wątek mam dotyczący stwierdzenia, że budynek został zrealizowany. Chciałbym zapytać, czy dochowano wymogów dotyczących dostępu do światła dla pobliskich nieruchomości, pobliskich budynków. I chciałbym też zapytać o to, jakie konsekwencje będą na przyszłość w przypadku braku uchwalenia tego planu miejscowego, w tym jakie konsekwencje finansowe mogą być dla miasta Poznania. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Teraz oddam głos osobom, które zgłosiły się spoza Rady. Najpierw pan Konrad Figurski. Bardzo proszę. Adam.
Dzień dobry Państwu. Konrad Figurski. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia. I śmiem twierdzić, że wystąpienie pana radnego Pawlika było pierwszym, które dostarczyło Państwu rzetelnych informacji na temat tej sprawy. Obawiałem się bowiem, że do tej pory Państwo nie jesteście dobrze poinformowani, ponieważ na sesji zarówno marcowej, jak i kwietniowej informacje, które były przedstawiane, zarówno też na Komisji Polityki Przestrzennej, nie były pełne i też nie były aktualne, chociażby pomijały kwestie właśnie sprawy projektu zamiennego, która będzie zakończona przed WSA 19 czerwca. Tak jak tutaj już wskazał pan radny, domyślam się, że tak głęboką determinację ze strony pana prezydenta i już po raz trzeci umieszczenie tego porządku, tego punktu w porządku obrad wywołuje informacja o możliwym odszkodowaniu. Ale śmiem twierdzić, że tę sprawę powinniście państwo dokładnie przeanalizować. I zgadzam się z tym, co do tej pory padło kilka minut temu z ust pana radnego Pawlika, że w 2013 roku, w październiku lub we wrześniu, kiedy budowa się rozpoczynała, inwestor miał pełną świadomość wadliwości decyzji o warunkach zabudowy z 2004 roku. Ta pełna świadomość wynikała z faktu, że kilka miesięcy wcześniej, w czerwcu 2013 roku, ten Wojewódzki Sąd Administracyjny tęże decyzję o warunkach zabudowy z 2004 roku w zasadzie zdyskredytował. To była sprawa dotycząca także wszczęcia postępowania stwierdzenia nieważności. Niemniej jednak wywody WSA nie pozostawiały żadnych wątpliwości. Decyzja jest w zasadzie sprzeczna rażąco z prawem. I każdy projektant, każdy architekt wie, że jeżeli w postępowaniu o udzielenie warunków zabudowy nie sporządzono analizy urbanistycznej, no to w zasadzie nie ma się do czego odnieść. Nie można w żaden sposób zaprojektować, zaplanować przestrzeni w oparciu o po prostu no, próżnię. Analiza urbanistyczna, której zabrakło w tym postępowaniu i to był główny powód wyeliminowania tej decyzji z obrotu, nie została po prostu sporządzona. Apeluję do państwa, abyście dobrze się zastanowili właśnie nad kwestią również odszkodowania, ponieważ domyślam się, tak jak powiedziałem, że jest to dla was istotny czynnik przy podejmowaniu decyzji. A śmiem twierdzić, że nie należy się tego ryzyka obawiać. Szanowni państwo, wadliwości związane z warunkami zabudowy to tylko, powiedzmy, jeden rozdział. Tych rozdziałów jest bardzo wiele. To były błędy urzędników, które nie były takimi zwykłymi pomyłkami. Uważam, że osoby, które podpisywały się pod tymi decyzjami, miały kompetencje do tego, aby te decyzje wydać prawidłowo. I no właśnie, czemu tak się nie stało? Konsekwentne odmawianie dostępu stronom do dokumentów. Utajnianie jakichś załączników dotyczących zgody na odstępstwo od warunków technicznych. Zmienione z dnia na dzień w zasadzie stanowisko pani konserwator Strzałko. Mamy na to dowód w postaci pisma, które zostało załączone do uwag. W jednym dniu pani konserwator sugeruje, że budynek powinien zostać przesunięty o kilka metrów w głąb działki, no i następnego, kilka dni później, może nie następnego dnia, jakoś to stanowisko dziwnym trafem się zmienia. Cóż się stało takiego, że to się zmieniło? Może to jest pytanie właśnie do państwa i jest to pytanie, na które państwo powinniście znaleźć odpowiedź. Tych nieprawidłowości naprawdę było wiele i mógłbym o tym długo rozmawiać. Niemniej jednak czas goni, więc powiem tylko o jeszcze jednej kwestii. Osoby, które złożyły odwołanie od decyzji o pozwoleniu na budowę, zostały pozwane do sądu cywilnego z uwagi na to, że treść odwołania nie spodobała się inwestorowi. Uważam, że było to zachowanie niestosowne i przez kilka lat utrzymywało w niepewności mieszkańców, czy czasem nie będą musieli zapłacić kilkudziesięciu tysięcy złotych odszkodowania za to, że co? Że skorzystali ze swojego prawa do odwołania. Wiedzcie państwo, że uchwalając taki plan, no w zasadzie dajecie przyzwolenie na tego typu zachowania. Ten plan oczywiście jest wielkim ukłonem, wielką przysługą dla inwestora i dla Urzędu Miasta, dla prezydenta miasta. Natomiast jest wielką krzywdą dla mieszkańców i traktowaniem ich tak, jak do tej pory byli traktowani i przez urząd, i przez inwestora, czyli w zasadzie jak powietrze. Dziękuję państwu.
Dziękuję. Teraz pan Tomasz Kaźmierczak.
Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja reprezentuję inwestora i właściciela budynku. Zajmuję się sprawą tej inwestycji od ponad 8 lat. Mam tylko 7 minut, nie jestem politykiem, jestem prawnikiem. Postaram się skupić naprawdę na najistotniejszych faktach. W całym tym postępowaniu przed Wysoką Radą nasi oponenci i ich pełnomocnicy próbują osiągnąć jedną rzecz. Próbują wzbudzić wątpliwości. Próbują pokazać, jak strasznie byli traktowani nasi oponenci, jak wiele uchybień popełniono. Tylko przy tej ilości zarzutów jedno jest najistotniejsze. Wszystkie te sprawy były badane przez sądy administracyjne, do których zresztą tak chętnie odwoływał się pan radny. Uważam, że to akurat ważne odwołanie. Sądy administracyjne sprawdzały wszystkie decyzje, czyli wszystkie 5 decyzji, jakie zostały wydane w tej sprawie. 2 decyzje o warunkach zabudowy, 2 pozwolenia na budowę. Zostało jeszcze pozwolenie na użytkowanie. Spośród wszystkich tych decyzji na dzień dzisiejszy została uchylona jedna decyzja z 2004 roku, o warunkach zabudowy i jedno pozwolenie na budowę z 2013 roku. Ta decyzja z 2004 roku nie została w ogóle uzyskana przez inwestora. Państwo powołują się na to, że nie byli wówczas stronami tego postępowania. Tak było. Organ wówczas popełnił pewnie błędy. Natomiast we wszystkich innych postępowaniach brali czynnie udział. We wszystkich innych postępowaniach ich odwołania były rozpatrywane przez organy drugiej instancji, a następnie przez sądy administracyjne. Gdyby tak nie było, nie byłoby weryfikacji tych decyzji. Państwo wspominają jedną decyzję o warunkach zabudowy, która została uchylona. Ja wspomnę o drugiej, tej z 2011 roku, numer 881, która przeszła wszystkie instancje, łącznie z Sądem Administracyjnym w Poznaniu i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Spośród litanii zarzutów, litanii, sądy nie uwzględniły żadnego zarzutu. Do dzisiaj ta decyzja jest ważna i obowiązująca. Jeśli chodzi o drugą istotną decyzję, pozwolenie na budowę z 2013 roku, ona została uchylona, to prawda. Ale wbrew temu, co mówią nasi oponenci, sąd znowu spośród litanii zarzutów uwzględnił jeden. Mianowicie, sądy administracyjne powzięły wątpliwość co do sposobu obliczania czasu nasłonecznienia. Sąd nie ani jeden, ani drugi nie powiedział, że to było źle zrobione. Sąd miał pewną wątpliwość. Ona dotyczyła między innymi tego, że przepisy wymagają, żeby ten czas nasłonecznienia był liczony w 2 dni równonocy, 21 marca i 21 września. My się z tym nie zgadzaliśmy. I do dzisiaj się nie zgadzamy, bo nie wiem, na ile ta kwestia ma się różnić. Ale jeśli teraz będzie ponownie robiona ekspertyza w tej sprawie, to mam wrażenie, że wykaże to, co wykazały wszystkie, a było już chyba ze 4 te ekspertyzy, czy w tym specjalna ekspertyza, bardzo niestandardowa procedura w ramach postępowania dokonana przez biegłego powołanego przez organ. Tak więc powtórzę jeszcze raz. Spośród wszystkich zarzutów, które sądy badały, powzięły wątpliwość odnośnie jednej. Inwestor od początku postępował zgodnie z prawem, rozpoczynał budowę na podstawie ostatecznych, ważnych decyzji o warunkach zabudowy oraz o pozwoleniu na budowę. W związku z tym w moim przekonaniu nie ma żadnych podstaw, by nastąpiła rozbiórka tego budynku. Jeśli w tej chwili oba pozwolenia na budowę zostaną uchylone, to mamy do czynienia z postępowaniem naprawczym. Naprawczym. Organy będą badać, czy wszystko jest w porządku. Na koniec chciałbym poruszyć jedną rzecz, która nie jest stricte merytoryczna, ale która musi zostać przeze mnie poruszona. Wiadomo, że stanowiska stron postępowaniu się różnią. Jesteśmy oponentami. Ale miałem wrażenie, że do tej pory, do momentu, w którym sprawa uchwalenia planu stała się przedmiotem obrad Wysokiej Rady, wszystko mieściło się w granicach prawa. Sąsiedzi wnosili odwołania, a sądy je rozpatrywały. Zresztą gwoli ścisłości. Było 70 stron w tych postępowaniach. Tu państwo często powołujecie, czy nasi oponenci powołują się na fakt udziału społeczeństwa. Było 70 stron postępowania. De facto uczestniczą w tych odwołaniach 2 lub 3 osoby. Oczywiście mają do tego pełne prawo. Ja ich rozumiem. Tylko proszę nie używać argumentu, że protestuje tam pół kwartału. Wracam do tej kwestii niemerytorycznej. W momencie, kiedy sprawa uchwalenia tego planu stała się przedmiotem obrad Wysokiej Rady, stała się rzecz moim zdaniem bez precedensu. Mianowicie do Wysokiej Rady trafia pismo z prokuratury, które sugeruje wstrzymanie prac nad tą sprawą. Przy tym, co ważne, prokuratura zawsze brała udział w postępowaniach administracyjnych. Zawsze była zawiadamiana, zawsze była stroną. Nigdy, nigdy w tych postępowaniach przez wszystkie te lata nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń. Żadnych. Prokuratura wysyła teraz pismo, moim zdaniem bez żadnych podstaw prawnych ani merytorycznych, domagając się wstrzymania prac. Ingerując tym samym, moim zdaniem, w podstawy funkcjonowania samorządu. Niestety w tych działaniach podejmowanych przez naszych oponentów doszło nawet do takiej sytuacji, że pełnomocnik procesowy oponentów kontaktuje się z inwestorem i sugeruje rozpoczęcie rozmów w celu zawarcia porozumienia. Porozumienia dotyczącego sprawy będącej przedmiotem obrad Rady Miasta. My jako inwestor oczywiście odmówiliśmy podjęcia jakichkolwiek
rozmów. Proszę wziąć pod uwagę, że czas się skończył. Proszę włączyć mikrofon, żeby pan mógł dokończyć wypowiedź.
Raz. To jest działanie naprawdę bez precedensu, żeby w ramach procedowania uchwały Rady Miasta Poznania otrzymywać propozycję zawarcia porozumienia w sprawie, która dotyczy uprawnień organu samorządu terytorialnego. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Dziękuję.
I trzeci głos pani Beata Kijowska. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Nazywam się Beata Kijowska i jestem członkiem zespołu zarządzającego realizacją inwestycji, o której dzisiaj rozmawiamy. Chciałabym przedstawić Państwu perspektywę właściciela obiektu, czyli firmy zajmującej się wynajmem powierzchni w obiekcie, która zdecydowała się zainwestować w reprezentacyjny budynek w sercu Poznania. Nie chcę zajmować Państwa czasu, przedstawiając szczegółowo losy tej inwestycji, które były opisywane szeroko w prasie, na posiedzeniach Wysokiej Rady również. Tym bardziej, że historia ta dotyczy de facto procesu budowlanego, a nie procedury planistycznej i projektu planu, który jest przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Żeby jednak przedstawić Państwu tą historię z perspektywy inwestora i naświetlić nasz punkt widzenia, chciałabym w krótkich pigułce przedstawić historię całego procesu. Ponieważ chcę to zrobić dlatego, że z wielu wypowiedzi przed Wysoką Izbą, przed Wysoką Radą, można by wynieść wrażenie, że oto bezduszny inwestor realizuje swoje z góry zamierzone zamierzenie bez poszanowania prawa i bez poszanowania interesów stron trzecich. Ja poproszę o pierwszy slajd. To będą tylko cztery krótkie slajdy. Historia tej inwestycji i tego inwestora zaczęła się w roku 2007, kiedy to zagraniczna rodzinna firma deweloperska nabyła grunt w centralnej miejscu Poznania, który wyglądał wtedy w taki sposób. Stan tej nieruchomości praktycznie pozostawał bez zmian przez lata do 2014 roku, kiedy została rozpoczęta budowa. Tyle czasu trwało uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, która mogła być wykonana. W czerwcu 2007 roku, a więc została wydana pierwsza decyzja o warunkach zabudowy na zupełnie inny projekt. To jest projekt, który inwestor, inwestując w Poznaniu, zamierzał zrealizować. Takie były przesłanki decyzji o pojawieniu się w Poznaniu. Projekt ten zajmował króciutko 6 kondygnacji nadziemnych, 3 kondygnacje podziemne i projekt obejmował 2 obszary miasta, teren przy ulicy Półwiejskiej i po drugiej stronie ulicy Krysiewicza. Był to budynek, ten obiekt był połączony w projekcie, oba te budynki były w projekcie połączone pod ziemią. Ważne jest, że nabywając nieruchomość, tenże inwestor nabył nieruchomość z ważną i ostateczną decyzją o warunkach zabudowy. To była decyzja wydana we właściwym trybie przez właściwy organ samorządu. Projekt, w oparciu o tę decyzję został wykonany ten projekt i zostało uzyskane pierwsze historyczne zupełnie pozwolenie na budowę, o którym mówię tylko po to, żeby pokazać Państwu, w jaki sposób inwestor zmieniał swoje oczekiwania, dostosując, słuchając kontrowersji, które się wokół budynku pojawiają, czy wokół projektu pojawiają. W tym pierwszym historycznym projekcie ten obiekt miał prawie 16 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni najmu, co określało jego biznesowe założenia. Chciałam też powiedzieć, że ta decyzja o pozwoleniu na budowę była wydana zupełnie za poprzedniej władzy miasta i przy opcji politycznej, która dzisiaj najwyraźniej jest przeciwna procedowaniu dalszego tego projektu. Projekt ten również wtedy spotkał się z dużym odzewem jakby społeczności poznaniaków. Podobało im się to. Natomiast ze względów administracyjnych projekt został zarzucony. Decyzja została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny z powodu błędów popełnionych w trakcie procedury wydawania pozwolenia na budowę. Na skutek w roku 2013 do inwestora dołączyło nowy podmiot, tym razem polska firma deweloperska i inwestorzy zrewidowali drastycznie swój plan inwestycyjny. Postanowili zmniejszyć budynek zaprojektować budynek, który jest mniej wymagający technicznie. Projekt tego budynku był wykonywany przez około 3 lat. Tyle trwało uzyskanie pierwszego pozwolenia na budowę, o którym zaraz powiem. I w trakcie tej procedury, znając zastrzeżenia, czy wątpliwości, czy zgłaszane zarzuty osób mieszkających w pobliżu, inwestor próbował wielokrotnie podejmować racjonalną rozmowę na temat kształtu przyszłego budynku. Racjonalna rozmowa nie była możliwa. W październiku 2013 została rozpoczęta budowa. Ten budynek był znakomicie mniejszy, prawie połowa tamtej powierzchni. I tylko dotyczył tej jednej działki, prostszy technicznie, bez zagrożeń, nie generujących takich teoretycznych zagrożeń, których obawiało się otoczenie. 5 kondygnacji naziemnych, 3 kondygnacje podziemne, dużo mniejsza powierzchnia najmu, która była celem realizacji tej inwestycji. Już po rozpoczęciu budowy, ponieważ ta decyzja o pozwoleniu na budowę była również spotkała się z protestami, nie czekając na rozstrzygnięcia zgłaszanych zarzutów dotyczących czasu nasłonecznienia, zgłaszanych w tychże odwołaniach, inwestor zdecydował się zmienić budynek, żeby zapewnić po stronie ulicy Półwiejskiej lepsze naświetlenie tego budynku, niż to jest wymagane.
Również czas dobiegł końca wypowiedzi. Proszę włączyć mikrofon na ostatnie zdanie.
To nie zostało potwierdzone. Nie trzeba było tego robić. I tu króciutko. Tylko obraz całej historii. Na ile inwestor nie chciał słuchać uwag osób, które zgłaszały zastrzeżenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Jan Sulanowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Tutaj chciałbym się odnieść do tego sformułowania o jakichś barwach politycznych. Uważam, że ta sprawa tutaj kompletnie nie ma żadnych barw politycznych, a przynajmniej w takim potocznym rozumieniu, z jakim mamy do czynienia dzisiaj. Jeżeli już mamy mówić tutaj o polityce, to bardziej o polityce miejskiej, rozpatrywać to ewentualnie w kontekście tego, kto Poznaniem rządzi przez ostatnie 25 lat. To być może tutaj to ma rację. To określenie. Natomiast ja króciutko tylko chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której tutaj kolega Pawlik się skupił przede wszystkim na tych kwestiach prawnych. Z kolei to, co dla mnie jest też istotne, a co też było niejako pewnym uzasadnieniem tego, aby ten budynek powstał, no to mówiło się, że przecież w tamtym miejscu stał kościół, świątynia świętego Piotra. On później został wyburzony, więc proszę państwa, tutaj jest kilka zdjęć z tamtego okresu, no, przedstawiających między innymi widok na kościół świętego Piotra i chciałbym, żebyście państwo po prostu się dokładnie przyjrzeli tym zdjęciom, jak to wcześniej wyglądało. Tu jest taki widok na wprost. Tu jest, proszę państwa, bardzo ważne zdjęcie, moim zdaniem widok, który pokazuje, jak tutaj wyglądała ta linia zabudowy. Część z tych kamienic, które państwo widzicie, istnieje, no część niestety nie istnieje w wyniku naszej historii, ale proszę zwrócić uwagę na linię zabudowy kościoła i sąsiadujących z tym kościołem kamienic. Po wojnie też wykonano zdjęcie tamtego miejsca, to jest zdjęcie z 1953 roku, które pokazuje, jak to miejsce wyglądało. Myślę, że też takim tutaj punktem charakterystycznym jest taka no dróżka biegnąca przez ten skwer i ona też w jakiś sposób wyznacza tą granicę linii zabudowy kościoła, który kiedyś istniał. No i proszę państwa, myślę, że wracam znowu do tego zdjęcia. Taką granicą, tak, takim punktem odniesienia dla nas, myślę, powinna być ta kamienica, która istnieje po dziś dzień. Ona przylega do Izby Administracji Skarbowej. Izba Administracji Skarbowej to jest zupełnie nowy budynek. Natomiast ta kamienica, która się znajduje obok tam, gdzie jest linia, ona istnieje i ona może dla nas być pewnym wyznacznikiem. Jeżeli spojrzymy teraz na ten wyznacznik, no to proszę państwa, widać dokładnie, gdzie była granica zabudowy ówczesnego kościoła. A to, proszę państwa, jest moim zdaniem istotne, ponieważ te kamienice, które istniały tam przed budową owego kompleksu biurowego, wcześniej przez te wszystkie lata, no miały zagwarantowane odpowiednie nasłonecznienie. Więc jeżeli ktoś z Państwa używał tego argumentu, że tutaj stała świątynia, która zasłaniała, tutaj, ograniczała w jakiś sposób oświetlenie tym mieszkańcom, no to bardzo proszę, zwróćcie Państwo uwagę na to, jak to wyglądało wcześniej i starajcie się odnieść to do tego, co było wcześniej. I tutaj jest dodatkowy dowód na to, że te decyzje, które zostały podjęte w ostatnich latach, czyli wydanie warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, no one były nawet niezgodne z tym, co było w historii. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Bardzo dziękuję. Szanowny panie radny, tu odnoszę się do pana radnego Solanowskiego. Dyskusja faktycznie przebiega już na trzeciej sesji i na dwóch komisjach polityki przestrzennej. Ja nie przypominam sobie argumentu o tym, że Kościół przesłaniał historycznie światło dla sąsiednich kamienic, że ten argument miał być w jakikolwiek sposób wiążący dla rozstrzygnięcia tej sprawy. Nie przypominam sobie, żeby on się pojawiał. Chciałbym się odnieść do jednego z zarzutów pana radnego Pawlika, który stwierdził, że na podstawie obowiązujących przepisów ten obiekt nie mógł powstać ze względu na to, że znajduje się w nim handel powierzchniowy powyżej 2000 metrów. Ja chcę przypomnieć, że zmiana nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miała miejsce 11 listopada 2015 roku. Natomiast decyzja o warunkach zabudowy, ta obowiązująca, znajdująca się w obrocie prawnym, obowiązuje od 2011 roku. W związku z tym nie było żadnych przeszkód prawnych, aby w tamtych czasach były wydawane decyzje, jak i na podstawie tych decyzji były realizowane obiekty handlu wielkopowierzchniowego. Poproszę teraz pana dyrektora Sobczaka o skrótowe przedstawienie harmonogramu dotyczącego decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę, tak żeby pokazać, co na dzień dzisiejszy mamy w obrocie prawnym. To będzie trochę powtórzenie tych kwestii, które już padały na sali, ale ponieważ pan radny Pawlik przedstawił już dosyć szczegółową analizę jakby ze swojego punktu widzenia, czy z punktu widzenia Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, musimy się do tego odnieść. I prośba do pana dyrektora Sobczaka jeszcze o to, żeby odnieść się do pytań pana radnego Rataja. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry państwu, szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado. Tak jak zostało to powiedziane, tutaj na pewno nie będziemy negować harmonogramów i tej terminów poszczególnych wydawania decyzji o warunkach zabudowy terenu i pozwoleń na budowę. Rzeczywiście tak to się przedstawia, można ten wykres troszeczkę inaczej. My sformułowaliśmy, pan radny miał inaczej. Natomiast istotne w sprawie jest to, że obowiązuje decyzja o warunkach zabudowy terenu z 2011 roku. Obowiązuje decyzja o pozwoleniu na budowę, która została wydana w oparciu o decyzję z 2011 roku. I choć rzeczywiście to, co pan radny powiedział, jest to decyzja zamienna, to tak jak zresztą w innej sprawie, która nie dotyczyła tej inwestycji, gdzie wojewoda w swoim orzeczeniu podniósł, że nie może, że należy uznać decyzję zamienną jako samodzielną decyzję, na podstawie której dokonuje się oceny całej inwestycji. W związku z powyższym w tym zakresie tutaj musimy się nie zgodzić z panem radnym i powiedzieć, że ta decyzja zamienna, ona obejmuje całą inwestycję, a nie tylko to, co było w tytule wniosku, czyli ostatnie kondygnacje. Tym samym uważamy, że na tym etapie mamy do czynienia z obowiązującym pozwoleniem na budowę, z obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy terenu. To, o czym była mowa, czyli wyrok sądu administracyjnego domagający się ponownej oceny, czy odpowiednio zostały zbadane kwestie nasłonecznienia. My w tej chwili rzeczywiście zlecamy takie badanie i tu ważne w tej sprawie jest to, że to badanie dokonuje się na etapie pozwolenia na budowę, czyli na etapie przepisów ustawy prawo budowlane, a nie na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie której to ustawy jest uchwalany, sporządzany plan miejscowy. Każdy plan miejscowy może określić bardzo szerokie możliwości inwestowania, ale nigdy nie może podważyć przepisów ustawy Prawo budowlane, ponieważ dopiero na podstawie tej ustawy, na podstawie tych procedur dokonuje się oceny, czy w danym momencie, w danym zakresie projekt inwestycji spełnia wymogi nasłonecznienia, zacieniania, czy odległości od granic działki i tak dalej. Tego nie robi się na etapie planu miejscowego i tego się nie robi na etapie decyzji o warunkach zabudowy terenu. Stąd stoimy na stanowisku, że uchwalenie planu miejscowego nie zmieni tutaj nic w tej sprawie. Dodatkowo tylko i tak my będziemy musieli tej oceny dokonać z poziomu decyzji pozwolenia na budowę. Odpowiadając na pytania radnego Rataja, tak jak tutaj też zostało wymienione, w tej sprawie było przeszło 70 stron, czyli to nie jest prawdą, że myśmy nie dopuścili ostatecznie nikogo do tego postępowania i większość stron nie protestowała przeciwko tej inwestycji. Dostęp do światła, który pan radny pytał, no to jest właśnie to, co będzie przedmiotem ponownej analizy zleconej ekspertom z koniecznymi uprawnieniami. Co do konsekwencji finansowych, no myślę, że na tym etapie trudno się wypowiadać. Raczej stoimy na stanowisku, że ponowna ocena wykaże, że te kwestie zostały zapewnione. Tak tutaj pełnomocnik inwestora też powiedział, decyzja o warunkach zabudowy terenu była badana przez sąd administracyjny. Najwyższy sąd administracyjny stwierdził, że ta decyzja jest ważna i ostateczna, stąd trudno jest domniemywać kwestii odszkodowawczej. Z mojej strony bardzo dziękuję. W razie czego jeszcze mogę udzielić odpowiedzi.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję. Odniosę się do dwóch kwestii. Ostatniej, gdzie pan prezydent Włodarski zarzucił mi rozmijanie się z prawdą i przepisami. Ja akurat tego nie lubię, bo z przepisami się nie polemizuję. Jak pan prezydent ma problemy z jakością swoich doradców czy też prawników, to zalecam ich zmienić. Ja przytoczyłem w swojej prezentacji dokładnie zapis ustawowy, który, przeczytam go dokładnie. Brzmienie przepisów w chwili wydania decyzji o warunkach zabudowy z 2011, czyli w dniu 15 września 2011 roku, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, artykuł 10 ust. 2, w studium określa się w szczególności obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 metrów kwadratowych oraz obszary przestrzeni publicznej. Więc panie prezydencie, czas zmienić doradców albo samemu trochę poczytać, a jeśli chodzi o to, co mówią przedstawiciele inwestora, zarzucając na tej sali wątki polityczne, to ja powiem w taki sposób. Przecież to sądy są od tego, żeby rozstrzygnąć, czy wydane decyzje administracyjne zostały wydane zgodnie z przepisami prawa, czy też nie. W związku z czym, dlaczego tak bardzo inwestorowi zależy na tym, żeby dzisiaj głosować ten projekt planu miejscowego? Poczekajmy w takim razie na to, co powiedzą sądy administracyjne i jeśli jest tak, jak mówi inwestor, to nie ma problemu. To znaczy, że dwie decyzje unieważnione przez sądy administracyjne zostaną unieważnione, a pozostałe dwie decyzje wydane przez pana prezydenta zostaną utrzymane w mocy prawnej i nie ma żadnych problemów. Ale jeśli stanie się inaczej, to dzisiejsze głosowanie ma ogromny wpływ na dalszy bieg postępowania. Ponieważ jeśli dzisiaj państwo to przegłosujecie, to w pewien sposób zażerujecie politykę uprawianą przez pana prezydenta przez ostatnie kilkanaście lat. pozostawmy całą tą sprawę sądom administracyjnym, które już dwukrotnie unieważniły dwie decyzje, jedną o warunkach zabudowy, jedną o pozwoleniu na budowę, a przypomnę, decyzja o pozwoleniu na budowę z roku 2014 roku, postępowanie w tej sprawie zostało wznowione na dzień 9 czerwca tego roku na godzinę 9, w związku z czym postępowanie w sprawie unieważnienia pozwolenia na budowę z 2014 roku trwa. Poczekajmy w tej sytuacji do prawomocnego orzeczenia sądów i wróćmy do tej sprawy w stosownym czasie. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja chciałabym trzy kwestie. Na końcu poproszę w imieniu klubu radnych po zakończeniu dyskusji, bo jeszcze widzę, że pan Andrzej Rataj się zapisał, więc po wyczerpaniu listy mówców w imieniu klubu radnych Lewicy chciałabym poprosić o 15 minut przerwy przed głosowaniem. Jeśli chodzi o wystąpienie pana pełnomocnika tutaj mieszkańców, przepraszam, nie pamiętam pana nazwiska, ponieważ nasz regulamin nie dopuszcza, pan tu chciał się odnieść do zarzutu i więc poprosiłam pana, żeby mi to dał, to ja to odczytam, bo pan już nie może się odnieść, więc teraz to odczytuję. W odniesieniu do zarzutu już próbowałem konsultować się z inwestorem. Pragnę wyjaśnić, że rozmowa podczas posiedzenia komisji była wyrazem dobrej woli i zrozumienia dla problemów inwestora, ponieważ mieszkańcy nie chcą doprowadzać do rozbiórki obiektu, który w sposób, nie wiem jaki, bo pan niewyraźnie napisał, wpisuje się w tkankę miejską. Ja to też tak przeczytałam to, co pan chciał powiedzieć, a nie może z racji proceduralnych. Ja tego też tak nie odebrałam, znaczy odebrałam pozytywnie fakt, że mieszkańcy protestujący chcą rozmawiać i chcą szukać porozumienia. No to chyba jest pozytywne, że ktoś chce szukać porozumienia. Nie podobało mi się nazywanie mieszkańców oponentami, nasi oponenci, to się przewijało, ale sytuacja ciągnie się od 2000 któregoś roku i wielokrotnie także radni Lewicy, a na pewno ja, zabierałam głos na temat różnych nieprawidłowości, których historie, czy dziwnych zachowań urzędniczych, których tutaj historię dość rzetelnie przedstawił pan radny Pawlik. I jesteśmy w dużym kłopocie, ponieważ mamy budynek, który stoi, który zabudował brzydko wyglądającą i porzuconą przez wiele lat działkę, ale który być może został zbudowany z naruszeniem sztuki i z naruszeniem interesu mieszkańców, o których to interes mieszkańców w różnych częściach miasta zabiegamy przy podobnych sytuacjach. Dlatego jesteśmy w dużym kłopocie. Szkoda, że nie zostało znalezione porozumienie. Rozumiemy rację pana Adama Pawlika i dlatego też proszę o 15 minut przerwy, ale po wyczerpaniu listy mówców.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Rataj.
Bardzo dziękuję. Chciałbym zapytać, jakie negatywne konsekwencje może wywołać to, gdzie poczekalibyśmy na rozstrzygnięcie sądowe w tym zakresie. Dziękuję.
Pan radny Łukasz Mikuła.
Szanowni Państwo, chciałbym tutaj podkreślić jakby, że przy całym tym skomplikowaniu sprawy de facto, jeśli chodzi o różne postulaty, czy oczekiwania, czy sprawy, które się toczyły, to one jakby mają trzy swoje, powiedzmy, segmenty. Pierwszy z nich to jest ten segment, nazwijmy, urbanistyczny, który wiąże się z warunkami zabudowy, które z tego, co zostało powiedziane, warunki zabudowy zostały poddane weryfikacji sądowej, one się ostały, te z 2011, one są prawomocne w tym momencie. Innym sposobem jakby załatwienia spraw urbanistycznych jest plan miejscowy, tak? To są dwie formy w polskim prawie dopuszczalne, w jaki sposób można te parametry pewne maksymalne zabudowy określać, przy czym no jakby ten plan miejscowy jest wskazany jako ten podstawowy, właściwy sposób określania tego typu parametrów. Warunki zabudowy stosuje się tylko w sytuacji, kiedy takiego planu nie ma. Drugi segment to jest ten segment, nazwijmy to architektoniczno-budowlany. Na tym etapie jakby jest sprawdzana po pierwsze zgodność projektu z planem lub z tą decyzją o warunkach zabudowy i także dopiero na tym etapie prowadzona jest ta analiza nasłonecznienia, która jak z tego całego materiału wynika, de facto na tę chwilę jest tym jedynym merytorycznym, nie mówię formalno-proceduralnym, ale merytorycznym jakby punktem wątpliwym, który gdzieś został podniesiony w orzeczeniu sądowym. Jeszcze jest trzecia sfera, ona jest o tyle istotna, że ona się przewija częściowo w uwagach, które zostały złożone do planu. To jest sfera, powiedziałbym, takiego bieżącego funkcjonowania tego budynku i ewentualnie jakichś uciążliwości, które może on, powiedzmy, powodować w stosunku do nieruchomości sąsiednich. I to są rzeczy, które w większości albo w wielu elementach nie mogą być regulowane ani z tego poziomu urbanistycznego, czy warunkami zabudowy, czy planem miejscowym, ani nawet z poziomu budowlanego poprzez pozwolenie na budowę, jak na przykład kwestia tego, o której godzinie są wygaszane na przykład w tym budynku światła i jak mocno świecą, o ile nie przekracza to pewnych parametrów maksymalnych. Natomiast są to rzeczy, które na zasadzie jakiejś tam, powiedziałbym, dobrosąsiedzkiej czy porozumienia bardziej pomiędzy użytkownikami też można rozwiązywać. I teraz jakby dzisiaj, jeżeli byśmy przegłosowali ten plan, jesteśmy w stanie zamknąć w jakiś sposób tą część pierwszą urbanistyczną, ale otwarta będzie nadal część budowlana, architektoniczna, bo te postępowania dotyczące tych pozwoleń będą się nadal toczyć, one przerwane nie zostaną w żaden sposób. I oczywiście nadal jakby kwestie związane z funkcjonowaniem budynku no, też są otwarte, bo w wielu kwestiach plan miejscowy po prostu nie może jako akt prawny wchodzić w pewne kwestie związane właśnie z korzystaniem de facto z budynku. Ja o tej inicjatywie pewnego porozumienia pomiędzy mieszkańcami czy wspólnotą mieszkaniową z ulicy Krysiewicza a właścicielem budynku też zostałem poinformowany. Ja nie widzę jakiegoś wielkiego problemu z tym, żeby takie szerokie porozumienie zostało zawarte, bo nadal jeszcze każda ze stron po uchwaleniu tego planu ma wiele spraw niezamkniętych, chociażby w tych sferach toczących się postępowań sądowo-administracyjnych i kwestii właśnie związanych z tym, jak ten budynek funkcjonuje. Czyli wyobrażałbym sobie, że być może takie globalne porozumienie między tymi dwoma w jakiś sposób w tej chwili zwaśnionymi stronami jest możliwe, ale jeżeli jakby w tym momencie właściciel deptaka jakby uważa, że do końca w tej chwili nie zależy mu na takim porozumieniu, że ten plan miejscowy jest w tej chwili najważniejszy i nawet jeżeli by dzięki takiemu globalnemu porozumieniu mógł osiągnąć, powiedzmy, pewne ustępstwa w tych toczących się sprawach sądowo-administracyjnych, nie jest skłonny do takich rozmów, no to w tym momencie po stronie Rady Miasta jest podjęcie pewnych decyzji w tej sferze chociażby czysto urbanistycznej, która ma pełne kompetencje. W tym kontekście uważam, że należy pewne sprawy zamykać, rozwiązywać, a nie przeciągać i komplikować i taka byłaby wtedy rekomendacja, żeby tą sprawę w tym momencie zamknąć, a dalsze potyczki sądowe, administracyjne w tym momencie zostawić stronom na ich własną odpowiedzialność. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Bardzo dziękuję. Tak szczerze w dużej części na pytanie pana radnego Rataja odpowiedział pan radny Mikuła, ale jeszcze raz chciałbym podkreślić, co jest niezwykle istotne w tej sprawie. Mamy decyzję o warunkach zabudowy wydane z 2011 roku, która przeszła całą weryfikację przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wojewódzki Sąd Administracyjny i zakończyła się w roku 2014 wyrokiem NSA oddalającym skargę kasacyjną stron od wyroku WSA.
związku z tym warunki zabudowy, drugie warunki zabudowy wydane w 2011 roku, one są w tej chwili niekwestionowane, są ostateczne i są w obrocie prawnym. Natomiast przedmiotem rozstrzygnięcia może być pozwolenie na budowę i możliwa jest taka sytuacja, że państwo radni dziś uchwalicie plan, a pozwolenie na budowę będzie kwestionowane przez sąd. Pan dyrektor Sobczak odpowiedział szczegółowo o analizach, które, do których jest zobowiązany Wydział Urbanistyki i jest to kwestia całkowicie niezależna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, zdarzało się nieraz na tej sali, że odwoływali się państwo do tego, że należy sądom oddać to, co do sądów należy. Dzisiaj też przegłosowywaliśmy odwołanie od decyzji wojewody do sądu administracyjnego. Zatem ja także przyłączam się do zdań mówiących o tym, że należy poczekać do wyroku sądu, zwłaszcza jeżeli jest szansa na to, że ten wyrok zapadnie w czerwcu. I nie należy pochopnymi decyzjami zaklajstrowywać całego wieloletniego, kilkunastoletniego szeregu nieprawidłowości związanych z tą inwestycją. Bo co do tego, że w tej sprawie popełniono mnóstwo błędów i że w tej sprawie podjęto cały szereg wątpliwych decyzji, a sprawa ciągnie się od lat kilkunastu, chyba nikt nie ma wątpliwości. Poczekajmy zatem na wyrok sądowy i wtedy w poczuciu przynajmniej tego prawnego bezpieczeństwa podejmijmy tę decyzję. Dziękuję.
Pani przewodnicząca Kretkowska.
Ja chciałabym prosić o wyjaśnienie. Pan radny Pawlik chyba pokazywał taki na jednym ze slajdów ten budynek, gdzie, dobrze to odczytałam, wyższa część kondygnacji ma prawomocne pozwolenie na budowę, natomiast ta dolna jakby ma kwestionowane, czy nie ma, czy tak pan radny?
Nie
ma go. Czy mogłabym prosić o pana prezydenta, o Wydział Urbanistyki, o skomentowanie tego i o wyjaśnienie, co z tego wynika?
Tak, pan dyrektor Piotr Sobczak.
Jeszcze raz, tak mówiłem wcześniej, decyzja zamienna, o której tutaj pan radny mówił, oprócz tego, że jest w zakresie określonym przez wnioskodawcę, czyli w zakresie tych kondygnacji dodatkowych, to na etapie postępowania w organie, w tym przypadku w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Poznaniu, dokonuje się ponowna ocena całej inwestycji. Czyli de facto mówimy tu o sytuacji takiej, że ten budynek w ramach tego postępowania zamiennego został ponownie oceniony w zakresie zarówno fundamentów, ścian, parteru pierwszego, drugiej kondygnacji oraz tych elementów, które były przedmiotem wniosku o zmianę pozwolenia. Tym samym nie ma takiej sytuacji, że uchylenie pozwolenia pierwotnego jakkolwiek narusza pozwolenie zamienne.
Mam wrażenie, że pani radna nie słyszała odpowiedzi na swoje pytanie, tak? No bardzo proszę. Proszę włączyć mikrofon pani radnej.
Ta decyzja zamienna dotyczy trzeciej i czwartej kondygnacji, natomiast tak, nie dotyczy całości budynku.
Ale tak mówiłem, na etapie...
A pierwsza i druga kondygnacja w zasadzie nie mają ważnej decyzji.
Właśnie o tym mówił pan.
Właśnie przed chwilą to tak mówiłem, że
ale ja
pomimo
pytałam
tego...
o to, co z tego wynika, że wisi nam w powietrzu ważna część budynku.
Właśnie chciałem powiedzieć, że nie ma tak, że wisi, ponieważ pomimo tego, że wniosek dotyczy dodatkowego elementu, który nie był przedmiotem pierwotnego pozwolenia na budowę, to w takiej sytuacji konieczne jest dokonanie oceny całej inwestycji. I tym samym to pozwolenie zamienne jest oceną całego budynku i pozwoleniem na budowę dla całego budynku w zmienionych parametrach. Czyli to już zostało. Czyli jakby mówimy, że to pozwolenie zamienne ustala podstawę do funkcjonowania budynku do następnej decyzji, jaką jest odbiór inwestycji przez nadzór budowlany w zakresie kondygnacji podziemnych, parteru i pozostałych kondygnacji naziemnych. A nie tylko tego, co było przedmiotem wniosku o zmianę pozwolenia.
Tak jest. Pan radny Janusz Kapuściński.
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado. Proszę Państwa, w pełni popieram słowa Pana Przemysława Aleksandrowicza. Po prostu działajmy zgodnie z prawem, czekajmy na wyroki sądowe, a nie tutaj mamy dwie kondygnacje praktycznie nieistniejące, więc trzy są, więc wszystko się zgadza z założeniami pierwotnymi. Niestety nasza pracownia urbanistyczna jest znana z wyjątkowo pokrętnego działania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani Przewodnicząca Kretkowska.
W podsumowaniu, w odpowiedzi na to moje pytanie, mamy jedną opinię prawną przeciwko drugiej opinii prawnej. Prawnik jednej strony uważa, że ta decyzja zamienna dotyczy całości. Prawnik, już tak upraszczając, prawnik drugiej strony uważa, że dotyczy tylko tych górnych kondygnacji i rzeczywiście ja się nie czuję na siłach stwierdzić, kto ma tutaj rację i dlatego jesteśmy w kłopocie i wydaje się, że rzeczywiście, że na pewno rozstrzygnie to sąd, a nie my tutaj. Kto ma rację w tym zakresie? Dziękuję.
Pan radny Adam Pawlik.
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado. Ja chciałem Szanowni Państwu przypomnieć, że jest taka nieruchomość przy ulicy Morzyczańskiej na Ratajach, która kiedyś też niegdyś otrzymała warunki zabudowy i tutaj nawet byli tacy radni, którzy tak krzyczeli gromko, że tutaj fachowcy z Wydziału Urbanistyki wiedzą, co robią, a co tam taki radny jeszcze osiedlowy może wiedzieć. Ostatecznie, Szanowni Państwo, decyzja w 100% uznana za niebyłą prawnie, tylko że nikt tych wszystkich obraźliwych słów w stosunku do radnego i ratajskiej społeczności lokalnych nie odszczekał. Tak? W związku z czym powiem tak, jeśli się pojawiają wątpliwości w tej sprawie, pan dyrektor Wydziału Urbanistyki wraz z panem prezydentem Wudarskim mają odmienne zdanie. W pełni szanuję ich stanowisko w tej sprawie. Jeszcze raz przypominam, 9 czerwca o godzinie 9 odbywa się posiedzenie Sądu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę wydane w roku 2014. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby obiekt, który powstał, ostatecznie został odebrany w 2015 roku bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. I on stoi, jak pan dyrektor twierdzi, legalnie. To niech stoi dalej. Poczekajmy na wyrok sądu. Ostatecznie po wyroku sądu wróćmy do tej sprawy i jeśli będzie taka potrzeba i wola szanownych państwa radnych, uchwalmy ten plan. Ale dlaczego dzisiaj ingerować w cały ten proces i dawać wiarę jednej stronie, która jeszcze raz przypomnę, dwie decyzje, jedna o warunkach zabudowy, jedna o pozwoleniu na budowę, zostały unieważnione ostatecznie. Więc to nie jest tak do końca, że w całej tej sprawie organ jest tak w 100% na prawie, bo nie jest. Na pewno na tej sali tego nie rozstrzygniemy. Zalecam daleko idącą ostrożność, poczekać do wyroków sądów administracyjnych. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Beata Urbańska.
Ja mam takie pytanie do pana prezydenta, skoro te wyroki mają, bo ja również mam taki spory dyskomfort w podejmowaniu tutaj decyzji, skoro te wyroki mogą zapaść w czerwcu, czyli na początku czerwca, z czego wynikają ten pośpiech nad procedowaniem tej uchwały? Czy my nie możemy poczekać i podjąć tą decyzję na sesji czerwcowej lub lipcowej?
Pan prezydent Wodarski.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo radni, to nie ma jakiegoś pośpiechu. Zresztą tutaj padł taki zarzut o tym, że prezydent co sesję kieruje ten plan do uchwalenia. My zakończyliśmy tak któregoś ze strony tutaj występujących, taki zarzut padł. My zakończyliśmy określoną procedurę wynikającą z ustawy. Skierowaliśmy projekt planu miejscowego, projekt uchwały do przewodniczącego rady i on jest procedowany w trybie normalnym przez Radę Miasta, tak? Tutaj pośpiechu jako takiego nie ma. Natomiast ja po raz kolejny zwracam uwagę i się pod tym podpisuję, zresztą padało to na tej sali. Rozstrzygnięcie, które może zapaść w czerwcu, dotyczy tylko i wyłącznie pozwolenia na budowę. Może dotyczyć pozwolenia na budowę, może dotyczyć kwestii związanych z nadzwyczajnym budynku. Natomiast kwestia dotycząca urbanistyki tego terenu, czyli jego zagospodarowania, czyli warunków zabudowy, które na dzień dzisiejszy są w obrocie prawnym, są niekwestionowane, bo strony kwestionowały te warunki zabudowy, ale one przeszły całą weryfikację poprzez sąd, są tożsame z tą procedurą, którą w tej chwili Państwu radnym proponujemy. Warunki zabudowy to plan miejscowy. Pozwolenie na budowę to wynik albo warunków zabudowy, albo planu miejscowego, ale też warunków technicznych i projektu budowlanego. W związku z tym w mojej ocenie sytuacja zweryfikowania przez sąd pozwolenia na budowę, konieczności zmian lub innych rozstrzygnięć nie jest tożsama z kwestią projektu planu miejscowego. To są dwa zupełnie niezależne byty. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Proszę bardzo. Okej, dobrze.
Pani radna Halina Owsianna.
Dziękuję bardzo. Ja jak byłam przekonana, to mam kompletny mętlik w tej chwili w głowie. Powiem tak. Przepraszam, teraz słychać. Jak byłam przekonana co do głosowania, w tej chwili mam mętlik w głowie i trochę wątpliwości, wolałabym poczekać.
Do mikrofonu proszę.
Naprawdę nie słychać? Teraz
naprawdę.
Słychać. Okej. I może byśmy faktycznie się wstrzymali, bo proszę Państwa, ja też mam taką wątpliwość dotyczącą chociażby mojej starej inwestycji w rejonie ulicy Bastionowej, konkretnie po dawnym hotelu Trawińskim. Tam też jest nadbudowane piętro i ja myślę, że mając na względzie takie różne kwiatki, które mamy w różnych punktach, wolałabym poczekać do rozstrzygnięcia może tego, nie wiem, czy to się na jednej rozprawie skończy, czy nie skończy, prawdopodobnie będą się strony odwoływać i tak dalej, ale może dla bezpieczeństwa i dla też jakiegoś uporządkowania pewnych rzeczy prosiłabym, żebyśmy może dzisiaj odstąpili. Panie prezydencie, może pan się zdecyduje odłożyć, poczekać do tego czerwca, żebyśmy nie mieli jakichś wątpliwości, bo naprawdę proszę zwrócić uwagę, jak długo dyskutujemy nad tym i przekonujemy się, jak już miałam coś w głowie i byłam pewna, w tej chwili nie. I teraz, no nie wiem, no nie chcę się wstrzymywać, chciałabym mieć komfort i zadecydować zgodnie z sumieniem. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Artur Żański.
Ja tak przez dłuższą część dzisiejszej dyskusji byłem taki pełen podziwu do odwagi pana prezydenta i mówię to osobiście o panu prezydencie Wodarskim, bo on się, bo prezydent Jaśkowiak się tą sytuacją w ogóle nie interesuje. I ta determinacja i odwaga prezydenta Wodarskiego budziły mój podziw do pewnego momentu. Otóż, szanowni państwo, ostatnie zdanie pisma z prokuratury. W szczególności konieczne jest rozważenie, czy inicjatywa planistyczna w tym konkretnym przypadku nie zmierza do obejścia przepisów prawa i w konsekwencji do zatwierdzania stanu rażąco sprzecznego z prawem. Ja jakbym dostał takie pismo z prokuratury, to mimo, że już miałem do czynienia z prokuraturą praktycznie w każdym trybie postępowania, jednak bym się zastanowił, czy prokuratura mnie nie ostrzega, żebym się nie pakował w coś nieciekawego. No. Tyle, że ta odwaga pana prezydenta, ona kończy się w tym momencie, kiedy on mówi, że on nam przedstawia tylko ten projekt, a to my mamy zdecydować. I w razie czego, jak będą zeznania, będziemy zeznawać w prokuraturze za ileś lat w tej sprawie, to pan prezydent powie, że on tylko przedstawi projekt uchwały, a rada zatwierdziła, a to my radni będziemy się tłumaczyć z tego, dlaczego głosowaliśmy za zatwierdzeniem stanu rażąco sprzecznego z prawem. No i otóż z tego powodu, szanowni państwo, radzę, żeby każdy naprawdę się poważnie zastanowił, czy chce w takim postępowaniu jako strona uczestniczyć, bo ja z doświadczenia wiem, że to nie są przyjemne przesłuchania. Dziękuję.
W tej chwili jest godzina za 15:14, w związku z tym, jeśli posumuję wszystko to, co nas czeka, to znaczy 15 minut przerwy dla klubu radnych SLD, przepraszam, Zjednoczonej Lewicy. Dostałbym w głowę, dobrze. Plus przerwa o tej porze o 14:00. Myślę, że mogę łącznie ogłosić przerwę i zapraszam z powrotem o godzinie 15:00.
Mamy 15 minut do przodu.
Ogłaszam przerwę do godziny 15:00. Thank you.